Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Będzie także tego lata jesienny akcent i to już wkrótce, bo w najbliższą sobotę temperatura zanurkuje, uwaga, w dzień 16 stopni, a w nocy 7. Dzień dobry, witamy. A to sierpień. Witamy w czasie reakcji. Patryk Srokowski dzisiejszy program zrealizuje. Sławomir Orlik program przygotowywał. Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Witamy i zapraszamy do udziału w naszym programie. 510 37 3 6 numer telefonu do naszego studia. 32 na końcu. Numer czujny. Czas reakcji @radioszczecin.pl. Adres mailowy. Dziękujemy za telefony zarejestrowane pod czujnym numerem. Skoro o zimnie mowa, o pociągach także mówiliśmy w kilku czasach reakcji, że te wakacje pociągi zupełnie nie spełniają, delikatnie mówiąc, oczekiwań pasażerów, bo są za małe, jest ich za mało i tłok gigantycznych w tych pociągach, czasami do tego stopnia, że nawet wsiąść na stacji się nie da, a tam, gdzie się da, to z kolei jest zimno.
Witam, Ryszard Spłoni. Mówicie dzisiaj w środa, mówicie dzisiaj o pociągach, co się, jakie są warunki w pociągach. I proszę Państwa, w tej chwili koleżanka pisze SMS-a, jedzie do Szczecin, Warszawa. Klimatyzacja tak zimno, że dobrze, że ma szalik, a jeszcze by się przydały skarpety. To są klimatyzacje ustawione dla młodych, nie dla starszych ludzi. Także, nie można nic wyregulować. Tak musi być. Pozdrawiam. Bardzo źle.
Dziękujemy bardzo. Niedługo wyłączą te klimatyzacje, chyba że zapomną o niej. No bo 16 stopni w sobotę. Teraz telefony dotyczące słoni, wyścigów słoni, a także szarży słoni, która została zarejestrowana przez naszego słuchacza, kierowcę, który jechał sobie spokojnie, Jana z Kolna, przepisową prędkością, jak sądzę, a tu nagle wyskakuje mu słoń, go wyprzedza z wielkim impetem. No, pan nie zmierzył mu prędkości tym razem, nie temperatury, ale wygląda na to, że sporo przekroczył, bo tam jest 50 na Jana z Kolna i nawet namalowani policjanci mocno ostrzegają, żeby nie jechać szybciej. A później ten słoń jeszcze na czerwonym świetle z Jana z Kolna wjechał na ulicę Wyszyńskiego i w tej sprawie rozmawialiśmy z panią Anną Gębalą z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. I policja ma ten film i no, intensywne działania, żeby namierzyć tego kierowcę. Słonia prowadzi słoń. Dla tych, którzy może nie wiedzą, to jest ciągnik siodłowy z naczepą, generalnie duża ciężarówka. No i także w czasach reakcji ostatnich sporo było o wyścigach słoni. Te są zabronione, wyścigi słoni, czyli wyprzedzanie, tak? Jeżeli jedna ciężarówka, jeden duży taki ciągnik siodłowy z naczepą wyprzedza drugi, to jest to niedozwolone. Niedawno znowelizowane przepisy wprowadziły właśnie taki zakaz, ale tutaj nasz słuchacz zareagował, kierowca w dodatku, właśnie takiego pojazdu i powiedział, że w niektórych przypadkach jest to możliwe.
Dobry, mówi Paweł, kierowca samochodu ciężarowego. Odnośnie wyścigów słoni, chciałem powiedzieć, że owszem, jest zakaz wyprzedzania, ale jest też w pewnych okolicznościach dozwolone wyprzedzanie, jeżeli auto porusza się znacznie niższą prędkością. Więc jeżeli ja jadąc, przypuśćmy, za cysterną obciążoną, która jedzie autostradą 60 na godzinę, wyprzedzam ją, jadąc 80, tak, to wyprzedzanie trwa 4-5 sekund, więc nie do końca się zgadzam z tym, że jest w ogóle kategorycznie zakazane. Dziękuję.
4-5 sekund to trochę chyba jednak za mało. Różnica 20 km na godzinę, długość pojazdu i oczywiście jeszcze z tyłu pewna odległość od pojazdu wyprzedzanego i z przodu już po wyprzedzeniu trzeba zjechać na ten prawy pas. No ale dobrze, zgoda. Nie znam się, być może to jest możliwe, jeżeli coś naprawdę jedzie bardzo wolno, 60. Nie wiem, czy na drodze ekspresowej w ogóle można tak jechać, ale dobrze. Powiedzmy, że wtedy jest to możliwe. I jeszcze, jeżeli chodzi o przekraczanie może prędkości, może wyprzedzanie, może inne jakieś wykroczenia właśnie słoni, to policja jest wyposażona w specjalny sprzęt latający, który takie wykroczenia rejestruje i później kierowcy mogą być ścigani i pociągnięci do odpowiedzialności. Także o tym była mowa w czasie reakcji. No i tutaj nasz słuchacz zwraca uwagę, pyta, może sugeruje, że ten sprzęt trochę zbyt mało jest wykorzystywany.
Taki komentarz a propos wyścigu słoni. Jak kiedyś zadzwoniłem i powiedziałem, że widziałem, jak ciężarówka na struga wyprzedzała, to pan rzecznik powiedział mi, że to incydentalny przypadek, A czy ja dobrze dosłyszałem, że ten helikopter to więcej stoi i niż jest używany? Mają śmigłowiec i z niego nie korzystają. Mają drona i z niego nie korzystają. Tam jakieś 2-3 przypadki, to powinno być codziennie. No po co ten sprzęt został kupiony? Po to, żeby stał?
Teraz dalekie prawobrzeże i nasz słuchacz opowiada o tym, że nie tylko ciężarówki potrafią się ścigać, ale również, no jego zdaniem, tak przynajmniej obserwuje, autobusy komunikacji miejskiej. Jego zdaniem tak dzieje się na ulicy Przelotowej, to jest dalekie prawobrzeże. Przy ulicy Łubinowej jest pętla autobusów pośpiesznych i nie tylko, i właśnie one startują. Tak słuchacz opisuje do tych swoich wyścigów skoro świt.
Dzień dobry, dzwonię w sprawie odnośnie ze Szczecina. Ulica Przelotowa, godzina 5:30, jest normalnie jeden hałas na drodze, wyścigi autobusów. A potem jest druga sprawa, jest niesamowicie smród, czym te autobusy jeżdżą i na czym.
Dziękujemy za tę uwagę. Przekażemy do zarządu dróg, ale także do operatora tych autobusów. No a co dzisiaj będzie, bo o słoniach było, a dzisiaj będzie także o BMW, taki samochód, który sobie jechał i wyścig sobie wręcz urządził po chodniku. A co? Po chodniku na ulicy Miodowej, jak dobrze pamiętam. No bulwersująca zupełnie historia. Czegoś takiego nie widziałem. Nie widziałem, dlatego że film dokumentuje tą właśnie szarżę i można ten film zobaczyć na naszej stronie internetowej i w tej sprawie będziemy rozmawiali dzisiaj z panią Anną Gębalą z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Za chwilę opowiem, co dalej w naszym programie, ale pan Marcin zatelefonował. Dzień dobry.
Dzień dobry, to chciałem skosować wcześniejszy telefon pana, to mówił, że na ulicy Struga się wyprzedzają, ale na ulicy Struga nie obowiązuje zakaz wyprzedzania, bo zakaz jest tylko na ulicach, na drogach ekspresowych i na autostradach. I tyle z mojej strony. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. To był pan Marcin. To dokończę, a później będzie... Później będzie o gazetach, z których możemy dowiedzieć się, jakie to nieprawdopodobne, cudowne, niestandardowe, tajemnicze sposoby leczenia różnych chorób, nawet poważnych, istnieją z różnych czasopism, i w tej sprawie interweniuje i prosi o jakieś zmiany legislacyjne Okręgowa Rada Lekarska. I właśnie o tym w dalszej części programu będzie, a później tematy konsumenckie, będzie o internecie. Nasz słuchacz kupił usługę internetową, no i modem, który mu zaoferowano wraz z tą usługą, taki pakiet, okazuje się, że ten modem jest trochę za mały do tej prędkości, jaką ma gwarantowaną w umowie. No i będzie o takim dosyć ciekawym zdarzeniu, o którym opowiada nasz słuchacz z żagli. Tam z kolei była atrakcja dla dzieci i dorosłych, no ale żeby skorzystać z tej atrakcji, trzeba było telefonem zeskanować kod QR, później wykonać kilka czynności na tym telefonie. No i co się okazuje? W ten sposób nasz słuchacz podpisał subskrypcję usługi, za którą musiał płacić 30 zł co 2 tygodnie, czyli 60 zł miesięcznie. Można to było jakoś zlikwidować, ale nie było to proste. I na ten temat będziemy rozmawiali z miejskim rzecznikiem konsumentów. A na koniec pani Anna Wojtach ze Straży Miejskiej. Mamy nadzieję, że zdążymy, bo nasz słuchacz zatelefonował i opowiedział o tym, co widzi, co obserwuje. Inni także pewnie to obserwują. Bałagan, który panuje niedaleko Bramy Portowej. To jest przy skrzyżowaniu Wyszyńskiego z Niepodległości, tam gdzie kiedyś był taki plac, dosyć sympatyczny, fajny, z drzewami. Można było usiąść, grzybek i restauracja Europa. Kto ją pamięta? Teraz tam stoi piękny biurowiec. Za nim sklep Netto i jeszcze KFC. Między właśnie tymi sklepami a tym biurowcem strefa no-go, według naszego słuchacza. Takie są plany na dziś. I jeszcze jeden telefon w sprawie Mieszka Pierwszego. Sporo ich się zarejestrowało. Mieszka Pierwszego, jedziemy w stronę centrum, dojeżdżamy do Powstańców Wielkopolskich. Tam trwa przebudowa gigantyczna Powstańców, torów tramwajowych. No i z tej okazji jeden pas na Mieszka jest wyłączony z ruchu i telefon.
Czy to naprawdę tak ciężko jest paść na pomysł, żeby tutaj nie było korka, to te dwa pasy po prostu przesunąć o jeden pas w lewo i przez ten pas do skrętu w lewo, tylko przez ten zablokowany odcinek puścić dwoma pasami i żeby te linie tak namalować, a nie wszystko schodzi się do jednego pasa, przejeżdża przez skrzyżowanie, ze skrzyżowaniem z powrotem dwa pasy. Przecież to wystarczy przesunąć te dwa pasy o jeden pas w lewą stronę. No przecież tu nie trzeba nikogo wielce mądrego, żeby też paść na takie coś. No, dlaczego nasi drogowcy są tacy uciążliwi?
Dziękujemy za sygnał. Tak jak wspomniałem, to nie pierwszy, bo wiele takich telefonów było. Żeby to zrobić, oczywiście pytaliśmy Urząd Miasta, osoby odpowiedzialne za organizację ruchu i tramwaje szczecińskie, które są inwestorem całej tej przebudowy na Powstańców Wielkopolskich, bo to wyłączenie pasa właśnie ma związek z tą przebudową. Tam prowadzone są prace przy kanalizacji. No i także pytaliśmy osoby odpowiedzialne za organizację ruchu. Nie da się, proszę pana, się nie da, ale dobra wiadomość jest taka, że niedługo tam inwestor, wykonawca zakończy pracę przy tej kanalizacji i to się skończy i ten pas będzie już wolny, czyli w sumie trzy będą pasy, jeden do skrętu w lewo w Bohaterów Warszawy i dwa do jazdy na wprost. Z końcem sierpnia mają się te prace zakończyć, a więc od września już jedziemy bez korków. Mieszka pierwszego. Pani Anna Gębala z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Dzień dobry, pani Anno.
Dzień dobry, witam.
Właściwie nie dzwonilibyśmy do pani, bo takich wykroczeń, no w ogóle wykroczeń jest pewnie sporo. No nie z każdym dzwonimy od razu na policję, ale to co można zobaczyć, to jeszcze raz państwa odsyłam na naszą stronę internetową. To, co można zobaczyć na tym filmiku, no ja nie wiem, jak to możliwe było. Jak mógł ktoś odważyć się na taki rajd po chodniku na ulicy Miodowej w Szczecinie. Także to było w naszych wiadomościach. Dziki rajd po chodniku na terenie zabudowanym. Zniecierpliwiony kierowca BMW na ulicy Miodowej był znudzony ruchem ulicznym i wjechał na chodnik. Pokonał tym chodnikiem ponad 100 metrów, wymijając kilka samochodów jadących poprawnie po jezdni i nie zatrzymało go nawet wejście na przejście dla pieszych, które miał po drodze. I pewnie policji wpadł w ręce ten film, pani Anno.
Tak, dokładnie. To nagranie, tak jak pan powiedział, dotyczące bardzo nieodpowiedzialnego kierowcy, który jechał po chodniku i można powiedzieć, że stwarzał tym samym zagrożenie nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla innych uczestników ruchu drogowego, zostało już przez nas zabezpieczone. Tutaj policjanci z Komisariatu Policji Szczecin nad Odrą przeanalizowali to nagranie, przyjęli zawiadomienie od osoby, która nagrała ten filmik. Także ustaliliśmy już właścicielkę tego pojazdu. Ta pani została przesłuchana i powiedziała, że to nie ona kierowała tym pojazdem. Nie wskazała również osoby, która nim jechała, a w związku z tym i zgodnie z obowiązującymi przepisami została właśnie ukarana mandatem karnym w wysokości 2000 zł. Ale to nie koniec tej sprawy, ponieważ na dziś dokładnie są zaplanowane czynności z osobą, która także użytkuje ten pojazd i jej wyjaśnienia mogą być tutaj istotne w tej całej sprawie.
Pani Anno, dobrze. Czy odmowa udzielenia tej odpowiedzi na pytanie, kto kierował, to właścicielka, tak? Nie udziela tej odpowiedzi, nie wiem, może nie wiedzieć, nie pamiętać, nieistotne jest to. I za tę odmowę otrzymała mandat karny w wysokości 2000 zł, tak?
Tak, dokładnie.
I przyjęła ten mandat?
Tak.
Przyjęła, dobrze. Czy na tym się kończy sprawa z właścicielką pojazdu?
Znaczy, sprawa ogólnie się nie kończy, tak?
Ja, ale ja mówię konkretnie o tej osobie. Dlaczego? Dlatego, czy nie ma takiej opcji, że będzie kolejne pytanie i ewentualnie kolejne 2000? Czy na tym się zamyka, zapłaciła 2000 i ma spokój?
Bo ona już jakby nie zmienia swojego zdania na ten temat. Zobaczymy, co powie.
Bo to nie działa tak, że do skutku. Pytamy do skutku? Nie. 2000 i jest zwolniona już z odpowiedzi na dalsze pytania, tak? Szukajcie sobie.
Tak, zobaczymy.
No to dosyć utrudnione zadanie.
No utrudnione, no ale takie są przepisy ruchu drogowego i one jakby tutaj warunkują nasze postępowanie. No ale zobaczymy, co powie ta osoba, która też użytkuje według naszej wiedzy ten pojazd. I myślę, że mi tutaj sprawa nie skończy się na mandacie, tylko zostanie skierowana do sądu. A przy poważnym wykroczeniu, a to uważamy, że jest poważne wykroczenie, jeżeli sprawa trafia do sądu, to może być grzywna nawet do 30 tysięcy złotych, a także sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów nawet do 3 lat.
Dobrze, no załóżmy, że mamy osobę i mamy podejrzenie, że to ona kierowała tym pojazdem, tak? Ale no podejrzenie, przypuszczenie, jeżeli nie ma mocnych, twardych dowodów, nie wiem, filmu, zdjęcia i tak dalej, to co w takiej sytuacji?
Znaczy my mamy ten film, który jest zapisany, otrzymaliśmy również ten film od pana, który go nagrał, on jest troszeczkę lepszej jakości i to on właśnie dla nas...
Widać tam osobę kierującą?
No jest, no nie chciałabym tego właśnie mówić przed przesłuchaniem tej osoby, dobrze. Tak?
Dobrze. No dobrze, czyli sprawa w toku, może jeszcze wrócimy do tego, kiedy się zakończy, zobaczymy jaki finał. Jeszcze raz strona internetowa Radio Szczecin, radioszczecin.pl i zakładka Czas Reakcji, tam można zobaczyć. Pani Anna Gębala z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie była naszym gościem. Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję również.
Pozdrawiamy i do usłyszenia. Teraz telefon z daleka, ale nasze województwo. Droga wojewódzka numer 144, mniej więcej koło Nowogardu. Ta droga niedawno była przebudowywana, nowiutki zupełnie asfalt, wiedzie wśród drzew i pól. Nasz słuchacz stamtąd zatelefonował.
Na terenie naszego województwa jest taka droga numer 144, a dokładnie chodzi mi o jej odcinek między Wierzbięcinem a Dobrą Nowogardzką. Ten odcinek drogi na przestrzeni ostatniego roku został pięknie wyremontowany i cóż po tym? Otóż w ciągu, na przestrzeni ostatnich 10 dni doszło tam do 3 poważnych wypadków drogowych, w tym jeden ze skutkiem śmiertelnym. Jak wspomniałem, drogę odremontowano, ale do tej pory nie wymalowano na niej osi jezdni. I moja prośba do panów redaktorów z czasu reakcji, czy mogliby spytać pana Arkadiusza Kuzio, jaki wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym ma wymalowanie osi jezdni? Bo ja często jeżdżę tą drogą i widzę ludzi, którzy mają tendencję do zjeżdżania na środek drogi. To jest przerażające.
Dziękujemy za ten sygnał. Droga wyremontowana, wojewódzka, więc zanim zatelefonujemy do pana Arkadiusza Kuzio, to zatelefonujemy do Zarządu Dróg Wojewódzkich, żeby zapytać, no linie powinny być naniesione, znaki poziome powinny być. Po remoncie i przebudowie, nie wiem dokładnie kiedy on się zakończył, może ten czas już najwyższy jest, aby nanieść to oznakowanie poziome. W tej chwili go nie ma, bo sprawdziliśmy na mapach, chyba są w miarę świeże i na zdjęciach nie widać tego oznakowania poziomego, a asfalt zupełnie nowy i kusi, proszę pana, nie tylko tendencja do zjeżdżania na środek jest niebezpieczna, ale to, że ta droga jest nowa, równa, miejscami długie, proste, a dookoła no, jest trochę drzew. Kusi, żeby przycisnąć i stąd te kolizje i wypadki. Także sprawdziliśmy w internecie doniesienia na ten temat i rzeczywiście ludzie piszą i także na portalach różnych można znaleźć informacje, że zdarzają się tam kolizje, zdarzają się tam wypadki. A więc pierwszy bardzo poważny apel i chyba pytanie do pana Arkadiusza Kuzio, gdzie odpowiedź będzie absolutnie oczywista. Nadmierna prędkość szkodzi. Druga to są oczywiście znaki poziome i o te zapytamy drogi Zarząd Dróg Wojewódzkich. Teraz stamtąd wracamy do Szczecina i będzie o autobusie. Witam Radio Szczecin. Napisał do nas słuchacz. Chcę opowiedzieć, jak zostałem potraktowany ja i moje dwie kuzynki z Wrocławia przez kierowcę autobusu komunikacji miejskiej numer 75. Napisałem w tej sprawie maila do ZDTM, lecz niestety pozostał bez odpowiedzi, więc może przed wami ktoś z DITM-u raczy się wytłumaczyć, jeżeli oczywiście zainteresuje was ten temat. Otóż w sobotę o godzinie 20.30 wracaliśmy sobie z żagli. Na przystanku autobusowym Dworcowa czekaliśmy na autobus 75 w kierunku osiedla Zawadzkiego. Ponieważ wiem, że jest to przystanek na żądanie, więc zaczęliśmy machać rękoma odpowiednio wcześniej. Już wówczas, gdy autobus wyjeżdżał spod wiaduktu kolejowego. Kierowca widział nas doskonale, ale bezczelnie zmienił pas na lewy, pomachał coś do nas ręką i pojechał w siną dal, zostawiając nas na przystanku. Wprawił nas tym dosłownie w takie osłupienie, że nie pomyśleliśmy nawet o zanotowaniu numeru bocznego. Pamiętamy natomiast, że była godzina 20.30, przystanek Dworcowa, kierunek osiedle Zawadzkiego. Dodam, że nie był to żaden zjazd do zajezdni, czy awaria, czy coś w tym rodzaju, ponieważ autobus był doskonale oświetlony i oznaczony jako linia 75. Czy kierowca o czymś zapomniał, czy uznał, że nie warto się zatrzymywać, ponieważ byliśmy tam tylko we dwójkę? Po tym wszystkim udaliśmy się na dworzec główny, bo wiadomo, przystanek końcowy, a więc kierowca musi się tam zatrzymać i otworzyć drzwi. Do domu wróciliśmy autobusem nocnym po północy. Będę wdzięczny, jeżeli usłyszę jakieś racjonalne wyjaśnienie tego dziwnego zdarzenia. No i teraz puenta, bardzo przykra dla szczecińskiej komunikacji miejskiej. Wszędzie wszyscy zachęcają do korzystania z komunikacji miejskiej, jednak ten przykład pokazuje, że w Szczecinie nie warto. W Szczecinie najpewniejszy i najbezpieczniejszy jest własny środek transportu. Jeśli ktoś liczy na komunikację miejską w Szczecinie, to może nie dotrzeć do domu, nabawić się wysokiego ciśnienia i najeść wstydu przed gośćmi. Będziemy oczywiście prosili Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego o wytłumaczenie tej sytuacji. No a Państwa zapraszam cały czas do udziału w naszym programie 510 37 i 36, numer telefonu do naszego studia, 32 na końcu numer czujny, czas reakcji @radioszczecin.pl, adres mailowy. Teraz w czasie reakcji będziemy walczyć z szarlatanami. Z nami jest pan Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej. Dzień dobry panie Michale, w czasie reakcji witam serdecznie, już po raz w tym temacie, po raz drugi jak pamiętam. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich radiosłuchaczy, witam pana redaktora.
Witam serdecznie, trafiliśmy na takie tytuły: okłady z kapusty na nowotwór, tarty chrzan z wódką na ból kręgosłupa, pseudonaukowe magazyny nadal na Poczcie Polskiej. Czujemy bezsilność i czujemy się ignorowani przez aparat państwa, któremu zwróciliśmy uwagę na ważny problem, a który został kompletnie pominięty w jakichkolwiek pracach legislacyjnych. To pan powiedział, panie Michale. I dalej, Poczta Polska nie chce zrezygnować z naturopatycznych i szkodliwych magazynów. I jeszcze jeden tytuł: szarlatańskie magazyny nadal oburzają. W czym problem, panie Michale?
No problem jest w tym, że niestety na Poczcie Polskiej, która jest no jednak bardzo szeroko operatorem, jedynym takim dużym operatorem pocztowym w Polsce, nadal możemy spotkać czasopisma, które powiedzmy wartość merytoryczna daleko odbiega od tego, co powinniśmy proponować pacjentom. I też nie ukrywajmy, że na Poczcie Polską no głównie uczestniczą czy korzystają z ich usług osoby starsze, gdzie no jak gdyby tego typu treści są dużo bardziej podatni niż powiedzmy młodsi obywatele. To powoduje, że niestety no, okład z kapusty na raka no, to nie jest najlepszy pomysł i zwracaliśmy ten problem już i Ministerstwo Aktywów Państwowych, nawet do samego premiera pisaliśmy do ministra zdrowia. Ja dostałem zapewnienie ministra zdrowia, pani Izabeli Leszczyny, że jednak ten problem będzie rozwiązywany, natomiast no, niestety stoimy w miejscu i to mnie bardzo smuci.
Lex Szarlatan, tak się ma nazywać ustawa, która w jakiś sposób może ograniczy takie pseudonaukowe informacje. Kiedy te rozmowy były prowadzone? Kiedy te spotkania z premierem i ministrem zdrowia?
Jeżeli chodzi o spotkanie, to niestety pan premier nie znalazł nas czasu, natomiast z panią minister na takich nieoficjalnych rozmowach właśnie rozmawiałem, podnosiłem ten temat i była obietnica.
Ale panie Michale, ja pamiętam, że kilka ładnych miesięcy temu rozmawialiśmy na ten temat.
Tak, problem polega niestety z tym, że nie do końca rozumiem polskiego rządu, który jest w stanie zrobić z alkotupek temat dnia i rozwiązywać problem tak jak za starych dobrych czasów, już słusznie minionych, że premier każe swojemu ministrowi właśnie jechać do ministerstwa i rozwiązywać tam jakiś problem. A jeżeli chodzi o pseudonaukę, naturopatię, znachorów, to nie ma problemu w Polsce i tutaj nie mamy jakiegoś...
Może chodzi o to, że jak nośny temat, to wtedy w telewizji się pojawia premier i inicjuje natychmiastową akcję, a jeżeli chodzi o takie właśnie tematy, że pojawiają się, są na Poczcie Polskiej, ale nie tylko, bo tego jest wszędzie pełno, jak się domyślam, gazety, które proponują alternatywne sposoby leczenia poważnych chorób, które tak naprawdę mogą być bardzo poważnym zagrożeniem i tutaj możemy to porównać do dopalaczy, prawda, do alkotubek, no bo jeżeli ktoś poważnie to potraktuje, kupuje gazetę, są ludzie, którzy temu słowu pisanemu bardzo wierzą, a jeszcze dochodzi do tego autorytet Poczty Polskiej, państwowej firmy, no to jakieś zagrożenie może się z tym wiązać, tak?
Znaczy, zagrożenie jest tym większe, tym, że trafia to również do tej grupy najbardziej obciążonej wielochorobowością, no bo seniorzy są tą grupą bardziej narażoną na wszelaką wielochorobowość i właśnie w tej grupie albo za jak gdyby zarzucenie terapii odpowiednio onkologicznej albo niestosowanie się do zaleceń w innych chorobach przewlekłych po prostu może skracać tym osobom życie. Ja jestem przeciwnikiem powiedzeniem, że jest problem i chowam głowę w piasek i tego nie widzę. No przykro mi, że niestety polskie państwo tak robi, bo nie powinno być na to zgody. Ja rozumiem, że to jest potężny rynek, no bo rynek takiego pseudomedycznego doradzania ludziom jest potężny. To sprawa chociażby jednego z takich naturopatów spod Zielonej Góry pokazała tutaj w wirtualnej Polsce, to pan redaktor Janczura bardzo opisywał, polecam wszystkim, żeby zobaczyć o jakich my pieniądzach rozmawiamy i o jakich my mówimy skutkach. I to jest dla mnie niesamowite, że my nie potrafimy nawet przewidzieć tego, ile to kosztuje polskie państwo, bo jeżeli ktoś się nie będzie stosował do aktualnej wiedzy medycznej i będzie robił rzeczy, które są no, niesprawdzone naukowe, no naprawdę, no wódka na ból głowy to jest naprawdę ciekawy pomysł. Albo będzie stosował kapustę na nowotwory albo na cukrzycę, no to przepraszam, ja się bardzo boję tego.
Przy czym zaznaczmy, że kapusta zdrowa jest.
Więcej za ratowanie tego człowieka. No.
Dobrze, ale ja mam pytanie takie, bo czytał pan te porady z tych czasopism? Ja nie w ogóle nie zwracam uwagi nawet na takie tytuły. Nie wiem, to jakaś tam wróżka czy innego tego typu historie, a nie wiem, może pan jako lekarz zainteresowany tym tematem zawodowo czytał pan, jakiego rodzaju to są porady, do czego zmierzam? Czy tam jest wyraźnie powiedziane, że drogi pacjencie, jeżeli to czytasz, to nie rezygnuj z klasycznego leczenia, nie rezygnuj z lekarza, nie odstawiaj tych swoich leków przepisanych przez zawodowego lekarza, co najwyżej możesz wypróbować tę kapustę, czy zadziała? Czy jest takie zastrzeżenie i ostrzeżenie?
Znaczy w tych czasopismach, które ja przeglądałem, nie spotkałem się, żeby było zaznaczone, że proszę stosować konwencjonalną medycynę, a jak ma pan nadmiar pieniędzy, to proszę stosować.
A to tak dodatkowo,
nasze.
Tak. No.
To dla poprawienia własnego humoru bardziej, to nie spotkałem się z tym. Też zauważmy, że osoby, które pałają się taką właśnie pseudomedycyną, bo medycyna jest tylko jedna oparta na faktach, to właśnie tam jest wprost zalecenie, że pójdziesz do lekarza, tam Big Pharma, wszyscy cię zamordują, po co to robisz, to jest program eksterminacji świata.
Tak,
no
to
jest taki
my tu holistycznie do pana podejdziemy, a tam to tylko takie tak wycinkowo, tylko widzą w panu tylko i wyłącznie tę rękę. Tam ortopeda widzi tylko kości i ścięgna i nic więcej, nie porozmawia z panem szczerze.
Tak, no to jest ten problem. Niestety medycyna im się rozwija, tym staje się bardziej wyspecjalizowana. Dzisiaj nie ma takiego lekarza, który jest w stanie objąć pacjenta całościowo i jak gdyby wiedzieć wszystko na temat wszystkich chorób. Są dani specjaliści z danych dziedzin, albo tacy, którzy mają to zbierać w dużym stopniu ogólności, zresztą specjalizacja medycyna rodzinna. Natomiast no, to, co tam się proponuje, to zauważmy, że tam czasami jest jeden specyfik na wszystkie zła świata. No, proszę Państwa, nie ma leku jedynego na wszystkie jedne choroby. Jakby to było takie łatwe, to już ktoś za to by dostał Nagrodę Nobla i byłby potwornie bogaty, a my bardzo szczęśliwi z tego powodu.
Dobrze, to zapytam, co dalej z Lex Szarlatan? Kilka ładnych miesięcy temu rozmawialiśmy i już pan mówił wtedy, że rozmowy były w ministerstwie prowadzone i nic się nie wydarzyło. Czy coś w perspektywie jakieś może się wydarzyć?
Znaczy, no problem z ustawami prowadzonymi przez ministerstwo jest taki, że jak przychodzi nowy minister, to zawsze on się musi zaznajomić, co tam na podwórku się dzieje, wymienić współpracowników albo ich zostawić, więc z tego, co na razie wiem, to w Ministerstwie Zdrowia panuje taki okres dużej bezwzględności. Nikt nie wie, co się de facto będzie działo. To niepokoi. No, ja jestem najbardziej zaniepokojony tym, że mówię, są sprawy, kiedy rząd jest w stanie działać bardzo sprawnie, jak to jest bardzo medialne. No, a jeżeli chodzi o ludzkie życie, to jestem zawiedziony, że akurat rząd, który stawiał na właśnie praworządność, na to, że musimy się trzymać określonych zasad, niestety w przypadku zdrowia po prostu kapituluje. Mhm.
No dobrze, to będziemy w takim razie w kontakcie, panie Michale. Proszę działać i może będziemy rozmawiać wkrótce w czasie reakcji jakieś informacje na temat może wstępnego projektu. Takiego zarysu projektu ustawy Lex Szarlatan już będziemy mogli Państwu przekazać, tak? A na razie rada od lekarza, proszę, no można to poczytać, jeżeli ktoś ma parę złotych wolnych, tak, w celach humorystycznych, ale proszę nie traktować tego poważnie, tak?
To moja głęboka rada, proszę wierzyć.
A jeżeli chodzi o kapustę, to owszem, zdrowa, ale...
Można, polecam zróżnicowaną dietę,
szan także i
kapustę, szan, wszystko w dobrych proporcjach, natomiast tak proszę jest. Nie rezygnować z standardowej terapii opartej na dowodach.
Pan Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej, był naszym gościem. Dziękuję bardzo, panie Michale, pozdrawiamy i do usłyszenia.
Dziękuję wszystkim, dziękuję panu doktorowi, miłego dnia życzę.
Miłego dnia, 510, 37 i 36. Zatelefonowała do nas starsza słuchaczka, która chce ostrzec przed może jakimś naciąganiem starszych osób, emerytów, które no, w pewnym wieku zaczynają mieć problemy ze słuchem.
Grażyna ze Szczecina. Jest spółka, która pod pretekstem badania słuchu zaprasza osoby starsze do siebie, do siedziby na ulicy Wielkiej. Trzy osoby kręcą się wokół tej osoby. Najpierw jest badanie słuchu, potem przygotowywanie aparatu słuchowego i oczywiście trwa to prawie półtorej godziny. Dają umowę do podpisania, a później się okazuje, że ten aparat słuchowy kosztuje 3000 plus odsetki. Podpisuje się umowę z bankiem, to jest umowa na 5 lat, niby niedużo, bo miesięcznie rata 76,2, ale odsetki są 1054. Chciałabym wszystkich emerytów w Szczecinie ostrzec. Dziękuję bardzo, do widzenia.
Dziękuję. No klasyka gatunku, prawda? Pamiętają Państwo garnki cudowne po kilka tysięcy, materace, które stawiają na nogi i tym podobne rzeczy. Jeżeli chodzi o aparaty słuchowe, dokładnie nie wiem, jakie są widełki cenowe, ale 3000 to bywają takie, nawet chyba i droższe. No ale proszę uważać na takie eventy, gdzie właśnie proponowany jest jakiś sprzęt. No i co najważniejsze, jak tutaj pani wspomniała, podpisujemy czy też nakłaniani jesteśmy do podpisania umowy pożyczki, którą później trzeba spłacać. Może więcej na ten temat w przyszłych czasach reakcji, w przyszłym tygodniu z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów. Teraz z nami jest pan Łukasz Peryt z Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Dzień dobry, panie Łukaszu. Będziemy rozmawiali o internecie, o świecie cyfrowym.
Dzień dobry.
Witam serdecznie. Nasz słuchacz do nas napisał. Zwracam się do państwa z prośbą o nagłośnienie problemu, a także pomoc w temacie, który dotyczy zapewne nie tylko mnie, ale potencjalnie wielu mieszkańców naszego regionu korzystających z usług dostawcy internetu, i tu pada nazwa. Kupiłem usługę internetu o przepustowości 1,2 gigabita na sekundę, jednak dostarczony przez firmę modem obsługuje maksymalnie 1 gigabit na sekundę. Po zgłoszeniu sprawy do biura obsługi klienta otrzymałem odpowiedź, że wszystko jest w porządku, ponieważ, cytuję, można podłączyć dwa urządzenia do modemu, które będą korzystać z internetu z prędkością po 600 megabitów na sekundę. Każdy, co daje razem 1,2 gigabita na sekundę. Tym samym moja reklamacja została uznana za bezzasadną, nieuznana. Uważam to wyjaśnienie za nieuczciwe i wprowadzające klientów w błąd. Nikt, kupując usługę 1,2 gigabitów na sekundę, nie zakłada, że będzie musiał rozdzielać prędkość pomiędzy dwa urządzenia, by teoretycznie osiągnąć pełną wartość. Oferta powinna uwzględniać sprzęt, który rzeczywiście obsłuży deklarowaną prędkość na jednym urządzeniu. Taka praktyka moim zdaniem zasługuje na szersze zainteresowanie mediów, gdyż może być przykładem nieetycznego podejścia do konsumentów. Panie Łukaszu, a więc mamy usługę 1,2 maksymalna prędkość, ale urządzenie dołączone do tej usługi, jakby w ramach tej umowy, jak rozumiem, dostarczone klientowi, nie obsługuje tej maksymalnej prędkości na jednym urządzeniu. Czyli jeżeli do modemu, z modemem łączy się jedno urządzenie, przy dwóch już chyba się uda, ale przy jednym nie. Wydaje się, że reklamacja powinna być uwzględniona i modem powinien być dostosowany do maksymalnej prędkości. Tak czy nie?
No faktycznie dziwna ta odpowiedź, bo to jest tak, jakby powiedzieć, że dwa samochody poruszające się z prędkością 60 km na godzinę w sumie poruszają się z prędkością 120. No to chyba tak nie jest do końca, więc myślę, że ta odpowiedź, którą uzyskał państwa słuchacz, jest co najmniej dziwna. No a w każdym razie dalej ten modem, który został udostępniony klientowi, nie umożliwia posługiwania się, znaczy no pod transmisji danych z prędkością deklarowaną w umowie telekomunikacyjnej, więc de facto no uniemożliwia korzystanie z pełni dobrodziejstw wynikających z tej umowy, w każdym razie z tej prędkości najwyższej.
No dobrze, no ale to ja nie wiem, to nie powinien być jakiś poważny problem, bo to jest taka duża różnica w modemie. Tutaj maksymalna prędkość 1 gigabit na sekundę, umowa 1,2. Dlaczego dostawca internetu nie zdecydował się na dostarczenie szybszego modemu? Chyba niezbyt droższego od tego 1 gigabit na sekundę.
Trudno powiedzieć, natomiast na pewno powinien udzielać precyzyjnych, pełnych i zrozumiałych informacji dotyczących jakości świadczonych przez siebie usług, więc nie może gdzieś tam ukrywać w treści, powiedzmy, w regulaminu, czy tak naprawdę prędkość określana na 1,2 gigabita, tak na sekundę, w rzeczywistości dotyczy dwóch urządzeń, które byśmy podłączyli.
Albo trzech na przykład, tam przy mniejszych jednostkowych, tam przy mniejszych prędkościach trzy także mogą się zsumować do tego 1,2. No dobrze, to co zrobić, panie Łukaszu? To już taka konkretna podpowiedź dla naszego słuchacza i dla innych.
Myślę, że konsument, który jest mieszkańcem Szczecina, mógłby się zgłosić do naszego biura lub do biura rzecznika konsumentów właściwego ze względu na miejsce, w którym on mieszka. Tudzież można też zaanonsować sprawę do urzędu, tak myślę, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który stoi na straży przepisów ustawy komunikacji elektronicznej, która dotyczy, znaczy, która też reguluje kwestie związane z prędkością internetu i określeniem tej prędkości przez operatorów telekomunikacyjnych, więc
myślę, że pierwsze kroki do was spokojnie, tak? Widzi pan to potencjał jakby w tej skarży naszego klienta. Dobrze.
Moglibyśmy się zainteresować tą sprawą.
Teraz cofniemy się do żagli 2025. Nasz słuchacz dwa razy telefonował, żeby opowiedzieć swoją swoją historię. Były tam organizowane różne atrakcje, płatne także, i o jednej z takich właśnie opowiada nasz słuchacz, jak się później okazało, atrakcja płatna, no i to słono.
Witam, dzwonię do czasu reakcji, to odnośnie loterii przy stołach ping-pongowych na Żaglach 2025. A więc, aby wziąć udział w tej loterii, trzeba było zeskanować kod QR, który przekierowywał na stronę www.streamingplbellator-pl.com/pl/pl. I tam, jeżeli ktoś robił to szybko, a wiadomo, dzieci szybko chciały zakręcić kołem i coś wygrać, akceptowało się warunki i przechodziło się dalej, co powodowało obciążenie konta na ponad 30 zł do rachunku telefonicznego. Sprawa by nie wyszła na jaw, gdyby nie rozliczenie miesięczne od operatora, gdzie zauważone zostało obciążenie taką kwotą. No i doczytaliśmy wraz z żoną, że jest to subskrypcja co 14 dni i będzie obciążała nasze konto o 30 zł, tam 60 chyba parę groszy. Małym druczkiem jest oczywiście napisane, na szczęście, że można deaktywować tą usługę, wysyłając SMS-a o treści PFL na numer 80 711. Ciekaw jestem, ile osób naciągniętych zostało w ten sposób. Myślę, że warto jest to nagłośnić. Pozdrawiam.
No to trochę poszukaliśmy, bo tutaj pan podał dokładne numery, adresy. Trochę poszukaliśmy i wygląda na to, bo w internecie znany temat, że na pana pytanie ostatnie odpowiem, że sporo osób, bo są informacje na ten temat. Panie Łukaszu, prawdę mówiąc, trochę z początku nie wiedziałem, o co chodzi. Po pierwsze dlatego, że w telefonie mam zablokowaną możliwość w ogóle korzystania z usług płatnych. To u operatora się to robi i żaden płatny SMS, żadna jakaś płatna informacja do mnie nie dotrze, ani ja nie będę mógł żadnej zasubskrybować. Taka blokada jest możliwa, ale nie wiem, czy ona dokładnie wszystko wyłącza. Natomiast tak z ostrożności staram się nie skanować kodów QR, no chyba, że to jest naprawdę już no, bardzo, bardzo pewne miejsce. Panie Łukaszu, dobrze, to co pan na to?
Znaczy, jestem zdania, że tutaj mogło dojść albo do nieuczciwej praktyki rynkowej, która być może ma postać tego typu, że człowiek pod pozorem chęci wzięcia udziału w loterii zeskanuje taki kod, a tak naprawdę nie bierze udziału w tej loterii, tylko jest przekierowany na stronę do subskrypcji, do założenia subskrypcji odpłatnej, cyklicznej i tak dalej. Być może to się nawet odbywa z podaniem informacji dotyczących kosztów takiej subskrypcji, jednak wiadomo, człowiek działa na bieżąco, szybko, w pośpiechu i klika zazwyczaj zgody na tego typu dodatkowe świadczenia. Natomiast też są mi znane przypadki bezpośrednio po prostu oszustwa jakby, tak? Czyli człowiek skanuje kod QR, który okazuje się przekierować do strony, znaczy, który sprawia wrażenie, jakoby miał przekierować na stronę jakąś oficjalną, legalną i tak dalej, natomiast no, w rzeczywistości przekierowuje do zduplikowanej strony przez jakiegoś oszusta i powoduje wyłudzenie co najmniej na przykład danych osobowych, tudzież jakieś niekorzystne są pobierane po prostu z telefonu opłaty. I tutaj w tym przypadku już mamy do czynienia tak naprawdę z oszustem, który należałoby zgłosić tak naprawdę na policję. Mhm. Natomiast to a propos tej loterii, no to odnoszę wrażenie, że to mogło być w ten sposób, że ktoś pod pozorem no, czysto niewinnego skorzystania z takiego, powiedzmy, atrakcji w postaci wzięcia udziału w loterii. Tak to skonstruował, żeby no zwłaszcza osoby młode ulegały takiej presji i no chciały założyć jakąś tam subskrypcję odpłatną już. Formalnie rzecz biorąc, być może to spełnia normy dotyczące tam informowania o kosztach tego typu usług, natomiast de facto jest to próba takiego nie do końca uczciwego.
Dobrze. No, tak na koniec, jeżeli ktoś coś takiego ma w telefonie i nie może się tego pozbyć, także może do miejskiego rzecznika konsumentów z tym przyjść i tam uzyska pomoc, tak?
Panie może Łukasz? Do nas, tak. Może także do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a także jeżeli został przekierowany na zupełnie nieznaną sobie stronę, która wyłudza jego dane, no to po prostu na policję, tak?
Pan Łukasz Peryt z Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Dziękuję panie Łukaszu, pozdrawiamy. Do usłyszenia. Pani Joanna Wojtach i Straż Miejska. Dzień dobry pani Joanno, witam serdecznie.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry słuchaczom.
I telefon od naszego słuchacza.
Dzień dobry, Paweł ze Szczecina.
chciałbym poruszyć temat, który dziwię się, że w ogóle jeszcze nie został poruszony, albo ja nic o tym nie wiem, jeśli chodzi o bramę portową, a w szczególności miejsce przy sklepie Netto oraz KFC. Jest tam dużo ludzi, którzy zaświecają tamten teren, sprawiają, że nie chce się tam przebywać, przechodzić. Tam niestety nieładnie pachnie i jeszcze niestety niektórzy ludzie stawiają pojemniki z wodą dla gołębi, które tam też nie powinny być, bo miejsce jest przez nich zanieczyszczone. Także proszę troszeczkę wiadomości na temat, czy może ktoś by się tym zajął. No to jednak szczecińska wizytówka, brama portowa. Dziękuję.
Taka ukryta wizytówka trochę. Kiedyś to był plac, tam była szansa na stworzenie takiego miejsca zielonego, może z fontannami nawet, no ale postawiono tam biurowiec i za tym biurowcem jest sklep, tam jest KFC także. Kiedyś to była restauracja Europa i pani Anna Wojtak ze Straży Miejskiej, to jest doskonale znane miejsce strażnikom, tak?
Znane miejsce nie od dziś, nie od miesiąca, a właściwie od lat, właściwie od kiedy stworzył się taki wąski przesmyk między restauracją właśnie KFC a biurowcem. Miejsce, które cieszy się niestety, ale złą sławą. Może nie jest to miejsce szczególnie kryminogenne czy patologiczne, natomiast upodobały sobie tam zwłaszcza to miejsce osoby bezdomne, które korzystają z dobrodziejstw, z czasami resztek wynoszonych z tej restauracji i tym się żywią, ale też bardzo często spożywają niestety alkohol, zaśmiecają, no to jest niestety domena dużej grupy osób bezdomnych. Nie jest to tak na pierwszy rzut oka bardzo widoczne miejsce, bo jest to taki wąski przesmyk, ale niestety potwierdzamy,
stwarzający taką intymność, tak?
Dokładnie tak, dlatego jest ulubione. Zresztą to miejsce, jak pan redaktor zauważył, było kiedyś takim sztandarowym miejscem, Sławetny Grzybek, miejsce spotkań, tak, i chyba tak przyciąga jeszcze to miejsce niektórych bywalców trochę ze starszym PESEL-em, którzy lubią tam przebywać i chwała im za to. To jest miejsce dedykowane wszystkim, ale należy zachowywać porządek i tak jak powiedziałam, jest to miejsce cyklicznie kontrolowane przez Straż Miejską i cyklicznie zgłaszane do uprzątnięcia, natomiast nie odniosę się tutaj w żaden sposób do poidełek, ponieważ nie ma w polskim prawie zakazu dopajania
zakazu ptaków, pojenia gołębi, ale pani Joanno, dokładnie, tak na koniec, bo już takie sekundy właściwie do końca, czy tam jest monitoring?
Myślę, że jest, bo to są takie strategiczne skrzyżowania.
Czy Straż Miejska mogłaby sprawdzić, czy tam jest monitoring, czy jest działający monitoring, a jeżeli nie, to czy można by było jakoś, nie wiem, lobbować za tym, żeby miasto zainstalowało tam kamery? To jest ostatnie pytanie.
W tym miejscu na pewno dokładnie jest skierowany ten przesmyk, nie, bo to raczej ma taki ogląd na skrzyżowania, ale oczywiście mogę to sprawdzić.
Pani Anna Wojtak ze Straży Miejskiej, bardzo pani dziękuję. Pozdrawiamy, do usłyszenia. Jutro Janusz Wilczyński, państwa po 12:00 przywita tuż przed weekendem. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.